to światło zapalić. Tym się zapalić.
Dziękuję Pani.
Kochani, jest mi bardzo miło być tutaj między wami. Bardzo się cieszę, że daliście mi taki przywilej, żeby tutaj być, żeby czuć to wasze ciepło, wasz zapał do zbliżania się do Pana Boga. A w przedostatniej pieśni, na samym końcu tej pieśni, którą śpiewaliście, to były takie bardzo fajne słowa. Jakie to słowa? Ktoś może przypomni? Przedostatniej pieśni. Przedostatniej, tak? Że w modlitwie... Głośniej? Że w modlitwach moich wciąż za mało bywa wdzięczności. Za mało wdzięczności. Czy wy tak w pełni zdajecie sobie sprawę, co wy posiadacie na dzień dzisiejszy? Co wy posiadacie? Wy macie w tej chwili dostęp do największego skarbu. Do największego skarbu. Coś najwspanialszego, co możecie na dzień dzisiejszy otrzymać, to macie tak ten właśnie skarb w swoich rękach. I każdy z was powinien z tego skarbu korzystać. Jeżeli chce. Pan Bóg dał każdemu wolną wolę. Wybierać to, co dobre, albo to, co złe. Zło też wybieracie sami dla siebie. Dobro też wybieracie sami dla siebie. Macie wolność. I to, że tutaj jesteście, to mnie bardzo cieszy, że na ten czas, który mogliście poświęcić na inne zajęcia, właśnie przeznaczyliście na wspólny pobyt razem z Panem Jezusem, razem z Panem Bogiem, razem ze sobą, żeby się wspólnie cieszyć i żeby wspólnie się wzmacniać. Bracia dali mi tu przywilej, aby usłużyć takim tematem, którego treść zaczerpnięta jest z pierwszego listu do Tymoteusza, 4 rozdział i 8 werset. Będę używać Biblii Gdańskiej, ponieważ z tego, co bibliści przekazują, jest to najwierniejszy przekład. I poza tym jestem do niego przyzwyczajony. Może niektóre określenia to są staropolskie, ale kochani, macie inne przykłady, a jest bardzo dobrze korzystać z wielu przykładów. Jaśniej są niektóre oddane, co się rozchodzi o słowa, nie zawsze o myśl. Z pierwszego listu do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I taki temat bracia mi tutaj podali, aby na ten temat z wami się troszkę podzielić na podstawie Pisma Świętego, że pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jak byłem na kursie w Kozubniku, to podobało mi się, że tak może określę, podobało mi się, że młodzi ciągle dopominali się, aby jeżeli mówimy na jakikolwiek temat, dobrze jest zdefiniować, o czym chcę mówić. Ja bym chciał spróbować podać kilka definicji pobożności. Z różnych materiałów wybrałem te określenia I jako pierwsze, co to jest pobożność? To życie zgodne z zasadami biblijnymi. I moglibyśmy zakończyć wykład. Ale spotkałem też i inne określenia. I kochani, chciałbym, żebyście wy, jako każdy człowiek ma inny charakter, każdy człowiek to jest inna istota, ponieważ nie ma dwóch takich samych istot identycznych. Spróbujcie dopasować swoje zrozumienie czy definicję pobożności do którejś z tych określeń. Jeszcze raz może to pierwsze powtórzę, że pobożność to jest życie zgodne z zasadami Bożymi. Drugie takie określenie to właściwe oddanie czci i uwielbienie Pana Boga. Autor tej myśli podawał, że sens, głębia tego określenia na język polski to mówi o oddawaniu czci, właściwy sposób oddawaniu czci. Trzecie określenie to serdeczne, radosne, szczere i dobrowolne z serca płynące poddanie się woli Bożej. Takie określenie. Czyli coś, co wynika z wnętrza człowieka dobrego. Po czwarte, to rozkoszowanie się w zakonie pańskim i rozmyślanie o jego przepisach i obietnicach w skrytej społeczności w modlitwie. Modlitwie. Właśnie to, co wspomniałem na słowa tej pieśni. Brat Dąbek to zawsze wspominał i brat Molo, że jeżeli śpiewacie pieśni nabożne, śpiewacie na chwałę Panu Bogu, to nie zwracajcie na pierwszym miejscu uwagi na melodię, ale zwracajcie uwagę na treść. Bo pieśni, które śpiewamy na chwałę Bogu, mają być one uwielbieniem Pana Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa i na uwadze wspólne dobro nas wszystkich. Pobożność. A teraz może spróbujmy określić, jaki człowiek i dobrze, żebyście spróbowali sobie dać taką odpowiedź, czy ja, czy każdy z was jest pobożny. Czy jesteś pobożny, jakby cię tak ktoś zapytał. Czy jesteś pobożny? No właśnie, jakie cechy powinien spełniać ten, kto jest pobożny? Jeden z braci to dał taki przykład. Może słyszeliście już, mnie się to podobało. I wskazał palcem na słup. Na słup. I mówi tak, ten słup, który stoi, mówi tak, nie pije, nie pali, nikogo nie bije, nie przeklina, ale nie jest pobożny. Czyli jeżeli ja bym spełniał tylko takie warunki, nie byłbym pobożny. Nie mogę siebie nazwać, że jestem pobożny. A więc pobożność to jest coś więcej. To jest za mało, żeby być nazwanym pobożnym. I przejdźmy do słów zawartych w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Od 1 do 8 wersetu i 16 do 18. Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesie. Przetoż gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bużnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Czyli w tym czasie odbierają już swoją zapłatę. Ale ty, gdy czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby jałmużna twoja była w skrytości, a ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda. A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy, albowiem się Oni radzi w bużnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoją. Już w tym momencie odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wnić do komory swojej, a zawarszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, oddać jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jako poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Ale nie bądźcież, tedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście wy go prosili. I od 16 do 18 wersetu. A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy jako obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Już odbierają za tego życia w tym momencie. Ale ty, gdy pościsz, namasz głowę twoją i umyj twarz twoją, abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz, ale od Ojca twojego, który jest w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, oddać jawnie. Tutaj są pewne cechy człowieka, które, można powiedzieć, charakteryzują go jako pobożnego. Na pierwszym miejscu jest podane jako jałmużna. Jałmużna to się kojarzy nam z czym? Z czym się kojarzy jałmużna? No? Z pieniędzmi. No, jakbyśmy mieli na pierwszym miejscu, pierwsza odpowiedź, jaka by była, to na pewno każdy by powiedział, że pieniądze. Tak, no nie na pierwszym miejscu, kochani, pieniądze. Nie zawsze pieniądze są takie najważniejsze. Nie zawsze. A można by powiedzieć w dzisiejszej dobie, że nie na pierwszym miejscu, ale na daleko, daleko dalszym. Ale coś więcej jest ważniejszego. Tą jałmużną to dobrze jest, jeżeli powiemy, że to jest dobre słowo. Słowo pociechy. Jak czytamy w przypowieściach, 15 rozdział, a 23 werset mówi: Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich, bo słowo według czasu wyrzeczone o jako jest dobre. Ile można zadowolenia sprawić bratu, siostrze, dziecku, dziadkowi, babci czy sąsiadowi, jeżeli powiemy coś przyjemnego, co wytrąci go z takiego stanu ubóstwa, jakim jest rozpacz, niezadowolenie czy brak dobrych myśli i dobrych pragnień. Dalej. Taką jałmużną, która wiele może uczynić, to jest jakaś pomoc czy opieka czy współczucie. Weźmy dla przykładu przyjaciół czy wiernych, którzy chcieli, wiernych mężowi Bożemu i Jobowi, którzy chcieli go pocieszyć. W księdze Joba, drugi rozdział od 11 wersetu, mamy powiedziane, że do Joba, który znalazł się w udręce choroby, przyszło ilu? Ilu przyszło? Przyszło trzech przyjaciół. A miał tylko trzech? Przyszło tylko trzech. Tych, którzy naprawdę okazali się prawdziwymi przyjaciółmi. Jak przysłowie angielskie mówi, że prawdziwy przyjaciel to jest przyjacielem w potrzebie. I Hiob znalazł się w potrzebie. Oni przyszli. A w czym okazała się ich wielka przyjaźń i to wielkie współczucie? Jak przyszli do niego, to siedzieli z nim, współczuli mu i nie odzywali się do niego, bo widzieli, że bardzo cierpi. I siedzieli z nim. Ile to czasu siedzieli? 7 dni. 7 dni? A jak idziemy do chorego, to tak siedzimy 4 dni, 5 dni, prawda? Tak? Współczujemy choremu. Tydzień, 2 tygodnie, tak? Ile to się idzie teraz do chorego? Jeszcze dobrze nie siadam, już wychodzę. Albo najlepiej do chorego wcale. Może wcale nie iść. Bo jest chory, żebym ja nie był też chory. Byli to przyjaciele Ioba. A może czas jako jałmużna moglibyśmy poświęcić na odwiedziny czy na rozmowę z kimś, kto by chciał rozmawiać na temat Słowa Bożego? Z kimś, kogo by trzeba było pocieszyć, kto znajduje się w takiej trudnej sytuacji. Jałmużna to nie tylko pieniądze, kochani. Potrzebne jest wsparcie i potrzebna jest pomoc. Potrzebne jest ciepło. Jest to uczucie takie, które daje człowiekowi drugiemu chwilę czy przyszło bezpieczeństwo. Na drugim miejscu w tych wersetach, które przeczytałem z Ewangelii Mateusza, podana jest modlitwa. Modlitwa, jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:17. Apostoł tutaj uczy nas: bez przystanku się modlcie. Bez przystanku się modlcie. Kiedyś brat Siemiński to opowiadał takie zdarzenie, że zjechali się ludzie religijni i rozmawiali na temat, czy można się bez przystanku modlić. A jak to w waszym życiu jest? Spędziliście chociaż jeden taki dzień, gdzie cały dzień się modliliście? Doszli do wniosku, że fizycznie jest to niemożliwe, żeby się modlić. Ale mówi, że tam u tego, którego się spotkali, to była taka służąca, Marysia ją nazwał. I mówi, zapytajmy jeszcze służącą moją Marysię, co ona na ten temat powie. I pytają ją, słuchaj, jak ty rozumiesz, czy można tak bez przystanku się modlić? A wiecie, a ta Marysia taka przysłowiowa, nie zastanawiając się, mówi, bo wiecie, że ja jak stanę tylko z rana, jak się myję, to chciałbym, żeby mogła się tak z tego wszystkiego grzechu i brudu, jakie jest w moim sumieniu, w moim sercu, żeby się tego pozbyć. A mówi, jak zamiatam, to tak bym chciała, żeby z mojego serca można było, tak jak te śmiecie, tak żeby wszystko można było wyczyścić, żeby moje serce było czyste. I tak im opowiada cały swój dzień, jak ona kieruje swoje myśli w stosunku do jednania się z Panem Bogiem, do łączności z Panem Bogiem. Kochani, dzisiaj każdy z was ma jedną komórkę, 2 komórki, 3 komórki. Możecie je używać do tego, żeby komuś udzielić troszeczkę jałmużny. Żeby troszeczkę się pomodlić. Ale jest nieprzyjaciel, który pracuje. Masz jedną komórkę, ta dzwoni. Bierz, odbieraj, od razu odpowiadaj. Druga dzwoni, szybko, nie zastanawiaj się. Nie masz czasu. Pracuj tutaj, żeby twój czas był zajęty, żebyś dał odpowiedź, bo ktoś tam do ciebie dzwoni. Gdyby tak każdy z was miał po 4 komórki, to kochani, jeżeli się ma 2 komórki, to już jest bardzo mało spania. Ale gdybyście mieli 4 komórki, to by nie było wcale spania. Chyba, żebyście chcieli nie odbierać dla was tak bardzo ważnych wiadomości. Tylko pytanie. chciałbym, żebyście zraz nagrali rozmowę, jak do was dzwoni Pan Jezus. I żebyście bardzo szybko dali odpowiedź. Bardzo szybko. Byłaby to piękna modlitwa, piękna łączność. Nieraz bardzo cielesność przez nas przemawia. I święty Jakub, 4 rozdział i 3 werset daje nam taką lekcję na temat modlitwy, że my się modlimy. A tu brat wspomniał coś na temat modlitwy wcześniej. Ale przeczytajmy ten werset. Prosicie, ale nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie. Jakby było tylko tyle napisane, to byśmy nie wiedzieli, co święty Jakub miał na myśli. Ale wyjaśnia od razu, mówi, abyście to na rozkosze wasze obracali. Nie po to, żeby się zbliżać do Pana Boga, tylko żeby zadowolnić swoją cielesność, swoje żądze. I dlatego nie otrzymujecie. Ale nie zawsze tak jest. Jedna siostra to mówi, tak, tak się zeznała. Mówi, wiecie, ja ten werset to tak różnie rozumiałam, ale kiedyś, jak moja babcia była w bardzo ciężkim stanie, ja się tak gorliwie modliłam, żeby Pan Bóg jej dał możliwość jeszcze troszeczkę pożyć. I Pan Bóg dał. Ale wiecie co? Ale i ta babcia to mi tak dała w skórę, że ja nie wiem, czy bym się kiedyś teraz miała odwagę za kimś tak serdecznie modlić. Zostawię to bez komentarza. Czy my mamy się modlić za kimś? Czy nie? Kiedy się modlić? I za kim się modlić? Może zostawmy to na później. Trzeci element, jaki określa człowieka pobożnego, to post. Czy Pan Jezus pościł? Pościł czy nie? Pościł. A pościł ile to czasu? Ile czasu Pan Jezus pościł? Jak był na pustyni wtedy, kiedy był kuszony, prawda? Ileś tam czasu. Długo czasu. Ktoś jeszcze był taki, co pościł. W Starym Testamencie ktoś też pościł. Nie miał jedzenia ze sobą. Kto? Eliasz pościł. A ktoś jeszcze pościł? Kto tam jeszcze pościł? Tak w Starym Testamencie, jakbyśmy poszukali. Mojżesz jeszcze pościł, tak? No, jakbyśmy tak jeszcze kogoś tam poszukali. A po co jest potrzebny post? Kiedyś, jak pracowaliśmy przy budowie domu spokojnej starości, tak się zdarzyło, że jednym z tych uczestników okazał się jeden zakonnik, który, jak pytaliśmy go, no jak to się złożyło, że on przyjechał. On mówi, że się dowiedział, że tutaj jest zaszczytny cel, że dla ludzi takich, którzy będą niedołężni, którzy będą w starszym wieku, którzy nie będą sobie mogli poradzić, że tutaj jest budowany taki dom i mówi, ja chciałbym mieć tutaj swój w tym udział. Ale w międzyczasie rozmawialiśmy na tematy religijne. No i na jeden temat tak troszkęśmy mocniej podyskutowali i przerwa jest na obiad. I on przychodzi do mnie i mówi tak, słuchaj, ja nie pójdę na obiad, żebyście nie myśleli, że zrezygnowałem, ale mówi, ja muszę ten temat przemyśleć, ale nie mogę to przemyśleć z pełnym brzuchem, tylko mówi, muszę to przemyśleć na spokojnie, żeby przez to zbliżyć się do Pana Boga. Wtedy pomyślałem, że jak to? Przez post można zbliżyć się do Pana Boga? W zasadzie, jeżeli mówimy o Polaku, to Polak, gdy jest głodny, to jest jaki? To jest zły. A jak jest najedzony? To śpi, jest leniwy wtedy. Ani tak, ani tak. No i my jesteśmy Polakami i kochani. No jeszcze tutaj są z innego kraju, prawda? Nie wiem, jak tam w innych krajach jest z tymi sprawami. Czy wtedy są bardzo, kiedy są bardzo gorliwi. W Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, to znów mamy taką lekcję. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, a 34 werset. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień, albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Coś może nas zaskoczyć wtedy, kiedy zaczynamy dbać o swój żołądek, o swój byt, o swoje zadowolenie cielesne, o swoje bezpieczeństwo, ale łączność z Panem Bogiem, zbliżenie się do Pana Boga, zawarcie przymierza z Panem Bogiem odkładamy na czas dalszy. A tutaj mamy taką przestrogę, że jest wielkie niebezpieczeństwo, że nagle warunki mogą się zmienić i może to wyjść dla nas na wielką zgubę. A szczególnie rezygnacja z wielu przyjemności, nawet na zawsze, może doprowadzić albo nas do Pana Boga, albo do wielkiego nieszczęścia. Dlatego godnie trzeba stawić czoła przeciwnościom w życiu naszym codziennym i zachciankom, czy jakbyśmy to biblijnie mogli podać, pożądliwościom, aby to, co stoi na przeszkodzie, są różne przeszkody, co stoi na przeszkodzie zbliżenia się do Pana Boga, żeby żyć po Bożemu, żeby stać się człowiekiem pobożnym, żeby to z godnością usunąć. W liście do Rzymian, 13 rozdział, od 12 do 14 wersetu, mamy taką radę, apostoł Paweł tu pisze, mówi, że noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyż wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posmarkach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele ku wykonywaniu pożądliwości. I dzisiaj brat Józek to mówił, że Pan Jezus to coś nam daje. Coś daje w stanie dziedzińca. I tutaj apostoł pisząc mówi, że obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Wielka praca człowieka, który stara się zbliżyć do Pana Boga. Jest też wielkie niebezpieczeństwo i znów przejdźmy do listu świętego Jakuba. Pierwszy rozdział, a 14 i 15 werset. Każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągnięty i przynęcony. A zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech. A grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć. Kochani, jeżeli my staramy się dogadzać naszemu ciału, jeżeli staramy się dogadzać naszym zachciankom, to jest na takiej pochylni, która prowadzi do śmierci. Prowadzi nie do Pana Boga, ale właśnie w przeciwnym kierunku. Obojętnie, gdzie byśmy się znajdowali. Czy poświęceni, czy też jeszcze nie poświęceni. Prowadzi do śmierci. Jednych na wieczną śmierć, a drugich na poprawę z pogardą w tysiącleci. W liście do Galatów, 5 rozdział, może nie będę czytać tych wszystkich wersetów od wersetu 19 do 21, podane są uczynki te, których mamy się wyzbywać. Uczynki ciała. I gdybym tak tutaj dzisiaj wam zaproponował, żebyście wypisali, jakie wy macie na uwadze zachcianki dla ciała, to myślę, że na pewno wypisalibyśmy je więcej jeszcze, niż wypisał je apostoł Paweł. Zachcianki. Uczynki ciała. Czy owoce takie, które się nie podobają Panu Bogu. Ale praca człowieka pobożnego polega na tym, żeby się tych zachcianek, tych owoców wyzbywać na miejsce tego, co mamy zapisane od 22 wersetu. Mówi, że owoc ducha jest. No i tutaj wymienia. Miłość, wesele, pokój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wymienia takie elementy, które jeżeli na miejsce tych pierwszych, tych nabędziemy, to na ile ich nabędziemy, na tyle będziemy pobożni. Owoce ciała zamienić na owoce Ducha Świętego. W jednej ze straży to podane było takie wkładanie owoców do kosza, który był napełniony wiórami. I ojciec mówi, synku, masz tutaj koszyk z wiórami, idź do sadu i nakładź tutaj do tego koszyka tych pięknych owoców. Mówi, stej, o jabłonki, nawkładaj tam. Ale poszedł ten młody człowiek i położył kilka, no i więcej nie wchodzi. Bo tam są wióra. Aby można było tam nałożyć do tego koszyka, do naszego serca, do naszego umysłu, tych wspaniałych owoców, które trzeba by było najpierw wykształtować się, to trzeba, żeby było miejsce. Miejsce czyste. Tak jak ta nazwana Marysia starała się swoje serce, swój umysł uczynić czystym, aby można było tam zamieścić nauki Słowa Bożego. Pobożność. Jeżeli biblijnie chcielibyśmy określić, to też są pewne określenia, między innymi święty Jakub podaje określenie pobożności. Pierwszy rozdział, a od 14 i 15. Nie, przepraszam. Od 19 do 27. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, a nie rychły ku mówieniu i nie rychły ku gniewowi. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego w zwierciadle. bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim jest. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności, zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim. Jeśli kto między wami zda się być nabożnym, nie kiełznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata. Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich. I zachować samego siebie niepokalanym od świata. Pod żadną postacią, żebyśmy nie łączyli się ze światem. Jeżeli łączymy się ze światem, to nie może być, żeby otrzymać pochwałę od Pana Boga, jeżeli Pan Bóg sobie tego nie życzy. W drugim rozdziale listu do Tytusa, a od 11 wersetu do 14 czytamy. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. To mów i napominaj i strofuj ze wszelką powagą, żaden tobą niech nie gardzi. Dobre uczynki. Pamiętać o zasługi Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Żyć pobożnym w stosunku do wszystkich. Tajemnica pobożności, jak czytamy też w pierwszym liście do Tymoteusza. Trzeci rozdział, a 15 i 16 werset. A jeśli bym obieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i otwierdzeniem prawdy, a zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że on objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. Pan nasz Jezus Chrystus. Jeżeli powiemy, jaka to jest tajemnica pobożności pokazana w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Tajemnica. Można by wiele określeń przeczytać na ten temat, w jaki sposób pobożność Pana naszego Jezusa Chrystusa była okazana tutaj wtedy, kiedy był w ciele. Ale może jeden z wersetów na potwierdzenie, tylko przeczytajmy. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 30 werset. Pan Jezus mówi krótko. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Gdybyśmy tak we wszystkich naszych poczynaniach byli jedno z Panem naszym Jezusem Chrystusem, albo nawet tak jak apostoł mówi, że bądźcie naśladowcami moimi jako i ja Chrystusowy, to w tym życiu, jak werset tematowy mówi, w tym życiu bylibyśmy najszczęśliwszymi ludźmi. Na ile dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, to moglibyśmy powiedzieć na tyle, na ile jesteśmy w jedności z Panem naszym Jezusem Chrystusem, z Ojcem, z Panem Bogiem, z braćmi, z siostrami, ale też i pokój mamy mieć ze wszystkimi ludźmi. Pokój, nie jedność, ale pokój mieć ze wszystkimi ludźmi. A jedność z Panem Bogiem, z Panem naszym Jezusem Chrystusem, upodabniać się do Pana Boga i do Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza, kochani, ja kiedyś nie mogłem tego zrozumieć, jak to można, żeby było zastosowane do nas to, co jest, co Pan Jezus powiedział, a zapisane jest w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, a ostatni werset, 48. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Bądźcież. Często mówimy, że to jest poprzeczka, która jest nie do osiągnięcia przez człowieka. Czy nie jest do osiągnięcia? Brat Józek tutaj wcześniej mówił. Jest do osiągnięcia, czy nie? Jest. Dla tych wszystkich, którzy znajdą się w tej ostatniej części namiotu zgromadzenia, czyli w Świątnicy Najświętszej, ci wszyscy, którzy będą jedli ten pokarm z tej manny skrytej, będą tacy, jak tutaj jest napisane, doskonali, wtedy, kiedy znajdą się w stanie Świątnicy Najświętszej, kiedy będzie dany przywilej, aby jeść z tej manny skrytej. Bo będą posiadali naturę jaką? Boską. Bo będą mieli życie samo w sobie. Życie samo w sobie. Czyli życie, w którym śmierć jest niemożliwa. Jak czytamy w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 6 werset, Drago to przytaczał. Ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Ci, którzy będą członkami Kościoła. Do Pana Boga. Ale też w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 24 werset, mamy podobnie. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kochani, często w życiu zauważamy takich, którzy chcą iść za Panem Jezusem i idą za Panem Jezusem, ale nie niosą ze sobą krzyża. Są też tacy, którzy niosą krzyż, czynią sobie sami prześladowanie, biczowania i inne rodzaje przykrości związanych z religią, ale nie idą za Panem Jezusem. Nie upodabniają się do Pana Jezusa. Dlatego mamy się starać. Jeżeli chcemy zasłużyć na to określenie jako pobożny, żeby te cechy w sobie wyrabiać, to między innymi, jak czytamy w liście do Żydów, 6 rozdział, a 12 werset, uczy nas apostoł tak: abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę. Którzy odziedziczyli. Przez wiarę i przez cierpliwość. Kiedy to mamy robić? Za tego życia, tutaj, jeżeli zawieramy przymierze z Bogiem, mamy wyrabiać w sobie coraz większą wiarę. I apostołowie, kiedy chodzili za Panem, mówi: Panie, przymnóż nam czego? Przymnóż nam wiary, żeby ta wiara była mocniejsza, żeby mogli góry przenosić, żeby mieli możliwość w przyszłości dopomagać tym, którzy będą zawierać przymierze z Bogiem. Naśladować. Święty Jakub też mówi, kogo mamy naśladować. W tej pracy, gdzie kształtujemy ten charakter, jest potrzebne takie oszańcowanie się, duchowe. Człowiek niecieleśnie, bo cieleśnie to, kochanie, taki sobie przykład jeden od kogoś tu odpisałem. Takim przykładem jest mur chiński. O murze chińskim może kilka słów. W całej swojej okazałości to ma około 6260 km. 6260 kilometrów. Polska tak na ukos ma około 1000. Czyli 6 razy dłuższy niż na ukos Polska. Ale taki jednolity mur to jest 2450 km od morza powyżej Pekinu do gór Nanshan. Nie wiem, jak to się dobrze czyta. W każdym razie od wschodu prawie do zachodniej granicy, do pustyni. Szeroki jest w różnych miejscach od 4 do 8 metrów. Wysoki też w zależności od miejsca od 4 do 16 metrów. I co ciekawe, że w tym murze dla bezpieczeństwa co 100 metrów była wieża i pod nią brama. Czyli tych wież to było około 40 tysięcy. Ten mur, bo to nie był tylko jednolity, ale popatrzyłem na zdjęcie satelitarne, kochani, to było takie zabezpieczenie, że mogliby strategzy dzisiejsi wojenni powiedzieć, że było niemożliwe, żeby zdobyć Chiny. Mur ten budowano 1700 lat z przerwami. Ale wiecie co? Z cielesnego punktu widzenia, tak jak i my nieraz się szańcujemy z cielesnego punktu widzenia, zabezpieczamy się przed wieloma następstwami, to Chińczycy przed jednym się nie zabezpieczyli. Nieprzyjaciel, wiecie co zrobił? Nie zdobywał muru, nie walił tego muru, nie ściągał taranów, nie budował jakichś przejść podziemnych, tylko w prosty sposób przekupili wartowników w dwóch bramach i przez nie weszli. Brak oszańcowania było tego wewnętrznego. Zamiast przeszkolić, zamiast doprowadzić do takiego stanu tych wszystkich wartowników, żeby oni nie zostali czymkolwiek zniechęceni do ochrony wejścia przed nieprzyjacielem. Tak też i nam. Taki wielki wysiłek, takie wielkie dzieło nie zabezpieczało ich przed przeciwnikiem. Panie przyjaciel nasz, ten najgłówniejszy nieprzyjaciel, diabeł jako lew ryczący, krąży kogo by pożreć, kogo by zdobyć. Jeżeli nie oszańcujemy się wewnątrz, to wtedy można wiele bardzo stracić. Dlatego pobożność to nie jest coś takiego, co można by osiągnąć w momencie. To jest wielka praca naszego życia i tak jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, a 7 i 8 werset, apostoł Paweł uczy nas. A świeckich i babich baśni chroń się, ale się ćwicz w pobożności. Ćwiczyć się mamy, kochani. To nie jest tak, jak się w czymkolwiek ćwiczymy, to nabieramy coraz większej wprawy i coraz większej umiejętności. A dalej mówi w 8, a właśnie ten werset, który jest tematem dzisiejszym, albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne. Tak jak Chińczycy. Cielesne. To cielesne zabezpieczenie jest małe, ale my się mamy ćwiczyć w pobożności, bo pobożność jest do wszystkiego potrzebna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Tak jakby pobożność przynosiła nam dzisiaj wspaniałe życie i w przyszłych, na przyszłość wspanialsze życie jako udział Kościele. Ale jeden z braci to tak powiedział, że pobożność dzisiaj nie jest w modzie. Nie wiem, czy to dobre określenie, czy nie. Nie jest modna. Żyć po Bożemu to nie jest dobra moda. Może nasze uczucia pod względem tego określenia moda to do czegoś innego prowadzi. Do upodabniania się do świata. Do upodabniania się do świata. Na świecie panuje wielka moda, wielki pęd dzisiaj do mody. Każdy chce coś nowego, coś, co jeszcze nie było. Chciałby to mieć i mieć w tym udział. Ale apostoł Jan, pierwszy list Jana, drugi rozdział, a od 15 do 17 wersetu mówi tak. Którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama, zbłądzili na syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował, ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu nie ma oślica poddana, człowieczym głosem przemówiła, zahamowała, przepraszam, czytam tu Piotra w sam raz, nie Jana właśnie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, a od 15 wersetu. Święty apostoł tutaj uczy. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Do tego to moglibyśmy powiedzieć, kochani, że człowiek jak się rodzi, to ze sobą nic nie przynosi na ten świat. I jak odchodzi, to nic ze sobą nie może zabrać. I jeżeli pragnęlibyśmy ze światem się łączyć, to świat dzisiaj pędzi. Modą jest, żeby mieć wszystkiego jak najwięcej, żeby się zabezpieczyć. I tak jak w tej przypowieści czytamy, że był taki jeden rolnik, któremu pewnego roku się bardzo urodziło. Za mały miał obejścia, więc zbudował nową stodołę, nowy spichlerz. I zgromadził tam to wszystko. I o jednym zapomniał. O czym zapomniał? On myślał tylko o sobie. Jak to dzisiaj jest w modzie powiedzenie. Jam to zrobił dla siebie. Dla siebie. Jedz duszo i bądź zadowolona, przez wiele lat masz nagromadzonych tutaj dóbr. Ale tej nocy przyszedł jego koniec. Przestał żyć. Dlatego, jak czytamy w Księdze Objawienia, 18 rozdział i 4 werset, i słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynijcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Dzisiaj jest bardzo łatwo połączyć się ze światem. Ale następstwem tego jest w bliskiej przyszłości właśnie, że można brać udział w tych plagach, jakie przyjdą na świat. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i 5 werset mówi tak. Także młodsi, bądźcie poddani starszym. A wszyscy jedni drugim poddani bądźcie. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kochani, tutaj mówi o młodszych i o starszych, żebyśmy wzajemnie współpracowali, żeby w naszych rodzinach było zrozumienie tak dla młodszych, jak i dla starszych. Kiedyś nie było takiego problemu, że starszymi osobami nie było się komu opiekować. Nie było takiego problemu. Bo były rodziny wielopokoleniowe. Najstarszy człowiek spokojnie umierał w tej rodzinie, a najmłodsi przejmowali, czy tam średni, przejmowali to gospodarstwo. I tak to trwało. A dzisiaj w różnych krajach różnie jest to życie rodzinne traktowane. Żenią się młodzi, dostają swoje mieszkanie, oddzielają się ze wszystkim, od rodziców i nieraz się oddzielają na zawsze. Brak tej więzi rodzinnej. I to jest coraz nagminniejsze. I w naszym kraju też tak zaczyna się. Zaczyna się, no ja wiem, czy tak powiem, zaczyna się, czy czasami już nie jest dalej, jak się zaczyna. Też tak jest, podobnie. Młodzi chcą być oddzielnie. Młodzi chcą być sami. Młodzi nie potrzebują ani interesować się rodzicami, dziadkami, ale interesują się sami sobą. I to zainteresowanie często prowadzi, takie bliskie zainteresowanie często prowadzi do nieszczęścia. Dlaczego? Brak dobrego przykładu, brak rady, z której należałoby skorzystać, ale często rada, tak jak mamy przykład z Pisma Świętego, niedoświadczonych, ale młodych, rady te są więcej brane pod uwagę, bo dla ciała są przyjemniejsze. Dobrze, jeżeli nieraz usłyszymy i przykre słowa, ale które zbliżają do Pana Boga. I to prowadzi do szczęścia w tym życiu. Pobożność prowadzi do szczęścia w tym życiu. A Pismo Święte mówi, że jeżeli ktoś jest pobożny, to będzie bardzo właściwie traktować młodszych. Młodsi będą bardzo właściwie traktować starszych i nawzajem będą się dobrze traktować. Już mówiliśmy o tym, co święty Jakub zapisał, drugi rozdział, 25 wersetu i 26, że wiara bez uczynków to jest wiarą jaką? Martwą jest. Potrzebne są uczynki. I w dniu dzisiejszym potrzebne są uczynki. Jeden z braci to podał taki przykład. A może podam nazwiska. Brat Wąs, jeżeli dobrze zapamiętałem nazwisko, w Krakowie, wiecie, zbiera drzewo, które tramwajem wozi na opał dla siostry leśnikowskiej, która ma piec na drzewo, żeby miała możliwość, ze względu na swoje możliwości, jako wdowa, dopomaga jej w egzystencji tej cielesnej. A przy okazji mają możliwość porozmawiać jeszcze na tematy o Panu Bogu i wspomnieć przyjemne czasy religijne. Pobożność, kochani, i uczynki dobre ma pobożność obietnicę życia teraźniejszego, przyjemniejszego, wspanialszego od innych. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale często takie są problemy w tym życiu. I tutaj między innymi jeden z takich problemów jest poruszony. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, a od 27 wersetu. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: „Otoś my opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż nam wtedy za to będzie?” Kochani, i dzisiaj świat stawia takie pytanie: co Ty robisz, człowieku? Wyzbywasz się tych wszystkich przyjemności? Co Ty za to będziesz miał? To samo apostołowie pytali Pana naszego Jezusa Chrystusa. A Jezus im rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę, dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. A wiele pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Kto by opuścił?” Może nie w tym znaczeniu literalnym, żeby zostawić rodzinę, bo kto by nie miał starania o swoich najbliższych, to jest gorszy jak poganin. Opuścić. Zdarza się tak dzisiaj w rodzinach, że jedna osoba zbliża się do Pana Boga, zostawia to wszystko. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. I Pan Jezus mówi, że gdyby kto więcej miłował matkę, ojca, żonę, dzieci, albo samochód, albo tam jakieś wygody, to nie jest mnie godzien. Opuścić to nie znaczy, że odejść, tylko zawrzeć przymierze z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, a nie z rodziną. Rodziną należy się w dalszym ciągu opiekować, ale na pierwszym miejscu we wszystkich decyzjach ma być Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to kochani, problemy są i będą coraz większe. Nie będą mniejsze, ale będą coraz większe. Właśnie, mam jeszcze chwilę czasu. A w dzisiejszym życiu, jak apostoł Piotr pisze, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, mówi, że wszystko co do życia i pobożności jest potrzebne, to mamy zawarte w Piśmie Świętym. Wszystko. Czyli jeżeli chcielibyśmy żyć jako człowiek pobożny i rozwijać się w tym, to poznawać coraz więcej Pana Jezusa, Pana Boga, zasady, jakie są zawarte w Piśmie Świętym, bo one prowadzą do wspaniałego życia dzisiaj i do wspaniałego życia na przyszłość. Pan objawia tajemnice pobożnym, jak czytamy w psalmie 25, a 14 werset. Te tajemnice również dane są dzisiaj tym, którzy zbliżają się do Pana Boga, którzy zawierają z Nim przymierze, którzy wchodzą w stan, jak rozważaliście, w stan świątnicy świętej. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, a 11 werset. A on odpowiadając rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. I dzisiaj można by było powiedzieć, wam jest dano. Tą tajemnicę coraz więcej poznajecie, dotyczącą wspaniałego planu Bożego. I dzisiaj w tym życiu już mamy możliwość się cieszyć. Cieszyć się tym, co będzie kiedyś. Później. Zawsze, jeżeli mamy wątpliwości co do opieki Pana Boga, to ja tak wszystkich ciągle odsyłam do psalmu 91. W psalmie 91 i nie tylko mamy wspaniałe, natchnione słowa dotyczące naszej opieki przez Pana Boga. Tylko żeby to nie było tak, jak z tym maleńkim dzieckiem, który robi samodzielnie dwa pierwsze kroczki i już nie chce, żeby go rodzic prowadził za rączkę. On sam, bo już zrobił dwa kroki. Już uważa, że jest najmądrzejszy z całego świata. A psalmista zapisał słowa dotyczące opieki Pana Boga nad nami. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Rzeczy Pan, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę. On Ci zaiste wybawi Cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowitszego. Pierzem swym okryje Cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz. Prawda Jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Padnie po boku Twym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. Tylko to oczyma Twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Ponieważeś Ty, Pana, który jest nadzieją moją Najwyższego, za przybytek swój położył. Nie spotka Cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim przykazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Pan Bóg przykazał aniołom swoim, nie jednemu aniołowi, tylko wszystkim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Jeżeli zawierasz przymierze z Bogiem, jeżeli oddajesz swoje życie, swój trud, swoje postępowanie dla Pana Boga, dla braci, dla innych ludzi, Pan Bóg wyrywa ze wszystkich opresji pobożnego. W życiu pobożnego człowieka, który im więcej rozumie, im więcej zna Pismo Święte, a czyni, nie ma przypadku. Chyba że zaczynam robić coś, co Pan Bóg sobie nie życzy. Mamy wolną wolę, kochani. Możemy wybierać to, co jest dobre i możemy wybierać to, co jest złe. Dzięki temu, że Pan Bóg udzielił nam wolnej woli. I wtedy, kiedy wybieramy sobie coś złego, Pan Bóg nie ingeruje, bo dał Tobie wolną wolę. Możesz dla siebie zrobić źle. Możesz sam sobie zrobić krzywdę. Pan Bóg sobie tego nie życzy. Jest gotowy w każdej chwili Ci pomagać. Ale możesz odtrącić tą pomocną dłoń, tak jak wspomniane przykładowe maleńkie dziecko. Apostoł Piotr w 2 liście, 3 rozdział, 11 werset mówi, patrząc co wszystko, co się teraz dzieje i my w dniu dzisiejszym, patrząc na ten cały świat, który zajmuje się wieloma cielesnymi sprawami, których nieraz wcale nie rozumie, to mówi, jakimiż my mamy być w świętych obcowaniach? Jakimi? Wspomnijmy jeszcze raz na pobożność Korneliusza. Był człowiekiem pobożnym. On starał się żyć sprawiedliwie, nie ze względu na jakąś tam nagrodę. Ale też inny przykład, przeciwny, co zapisane jest w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 1 werset. Przykład Ananiasza i Safiry. No, tak prawdę mówiąc, jeszcze popatrzyłem na określenie, co znaczy Safira. Wiecie, na język polski to znaczy piękna. Piękna. Można być pięknym człowiekiem, można być uważanym przez świat, że jest się człowiekiem wspaniałym, ale względem Pana Boga można postąpić tak, jak oni właśnie postąpili. Starali się oszukać, okłamać. Kształt pobożności może być tylko w nas, udając pobożnego, jak czytamy w 2 liście do Tymoteusza, 3 rozdział, od 1 do 8 wersetu. I tutaj Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, od 23 do 28 wersetu, mówi, że faryzeusze właśnie tacy byli. Ale też i można by siostrę Krysię tutaj poprosić, to by nam powiedziała ten wierszyk Ignacego Krasickiego, Dewotka. Ale przeczytam, bo sobie napisałem. Dewotce służebnica w czymś się przewinniła. Właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła, obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa, i odpuść nam winy, jak i my odpuszczamy, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Kochani, tak można było powiedzieć tak. To nie do mnie. To do kogoś takiego, którego nazwać można dewotką. A ile razy byłem w życiu swoim taką dewotką w stosunku do innych? W małżeństwie, w rodzinie, w pracy, między kolegami czy koleżankami? Na ile? Na ile stajemy się pobożni, na tyle stajemy się dziećmi Bożymi. To jest taki proces, który trwa od poświęcenia do końca naszego życia. Nawet wcześniej się zaczyna, tak jak u Korneliusza. Ten proces pobożności, żeby być pobożnym, żeby stać się dzieckiem Bożym. To można sobie zasłużyć dzisiaj. obietnicę życia przyszłego. No cóż, można by tu dużo mówić na ten temat. Życie wieczne. Pan Jezus, Księga Objawienia, 2 rozdział, 10 werset, chociaż zawsze czytamy drugą część tego wersetu. Ja przeczytam ten werset w całości. Księga Objawienia, 2 rozdział i 10 werset. Kochani, nie możemy tylko mówić, że poświęcisz się i będziesz miał życie wieczne. Nie. Tutaj coś więcej jest powiedziane. Mówi, nic się nie bój. Nie bój się. Masz zapewnienie. Jeżeli nie wiesz, jakie masz zapewnienie. Psalm 91. I tutaj Pan Jezus mówi tak, nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Tylko właściwie cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. W 3 rozdziale Księgi Objawienia, a 21 werset mówi, że kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Pobożność. W życiu doczesnym i pobożność daje możliwość życia w wieczności. Ten werset, Księga Objawienia, 20 rozdział, 6 werset, że wszyscy ci, którzy zasłużą sobie na udział w Kościele, na życie bez śmierci, kochani, często się zastanawiam i dalej, jakbym tak miał wam wytłumaczyć, co to jest, jak wygląda życie bez śmierci, albo inaczej życie samo w sobie, to jest coś takiego wspaniałego, co nie potrafiłbym do końca określić. Ale pobożność w dzisiejszej dobie wypracowana daje możliwość tego szczęścia dziś i w przyszłości, szczęścia polegającym na osiągnięciu życia bez śmierci, którego wam życzę i sam się o niego staram. Amen.